Marchewkowe studio w Radiu KSON.
Hej, hej, witam was serdecznie w kolejnym, mam nadzieję, równie pasjonującym spotkaniu z Marchewkowym Studiem. Darek Marchewka przy mikrofonie, gotowy zabrać was w kolejną fascynującą podróż w czasie i przestrzeni. Dzisiaj ponownie porozmawiamy o czymś, co jest nam dosłownie najbliższe ciału. O ubraniach, o ciuchach, łaszkach, kreacjach, odzieniu, konfekcji, garderobie, jakkolwiek byśmy tego nie nazwali. Codziennie rano, często jeszcze na wpół śpiący, stajemy przed szafą, komodą czy stertą ubrań na krześle i dokonujemy wyboru, często zupełnie mechanicznie, nie zastanawiając się głębiej, co tak naprawdę zakładamy i dlaczego akurat to. A przecież, moi drodzy, ubranie to znacznie, znacznie więcej niż tylko sposób na zakrycie nagości czy ochronę przed zimnem, deszczem lub palącym słońcem. To niezwykle potężne narzędzie komunikacji niewerbalnej, jeden z najstarszych i najbardziej uniwersalnych języków ludzkości. To, co mamy na sobie, świadomie lub zupełnie nieświadomie, wysyła całą masę sygnałów o nas samych, o naszym statusie społecznym, pozycji zawodowej. Pomyślcie o uniformach, garniturach, kitlach lekarskich, zasobności portfela, pochodzeniu, osobowości. Czy jesteśmy ekstrawertykami w jaskrawych kolorach, czy stonowanymi minimalistami? Nastroju w danym dniu, przynależności do określonej grupy społecznej, subkultury. Od razu rozpoznamy metala, hipstera czy fana określonej drużyny sportowej, prawda? A nawet o naszych poglądach politycznych czy wyznawanych wartościach, na przykład nosząc ubrania z recyklingu czy z etycznych źródeł. Psychologowie mówią nawet o zjawisku enclothed cognition, czyli o tym, jak ubranie, które nosimy, wpływa nie tylko na to, jak postrzegają nas inni, ale także na nasze własne samopoczucie, pewność siebie i sposób myślenia. Pierwsze wrażenie, które robimy na nowo poznanej osobie, w ogromnej mierze opiera się właśnie na tym, jak jesteśmy ubrani. Ubranie to także niezwykle ważna forma ekspresji, sposób na pokazanie światu swojej kreatywności, indywidualności, na zabawę formą, kolorem, konwencją, na podkreślenie tego, co w sobie lubimy, albo wręcz przeciwnie, na ukrycie się, na wtopienie w tłum, na założenie swoistego kostiumu na potrzeby danej sytuacji. Historia ubioru i mody to tak naprawdę cała historia ludzkości opowiedziana za pomocą tkanin, nici, igieł, krojów, kolorów i zmieniających się sylwetek. To fascynująca opowieść o ewolucji ludzkich potrzeb, od podstawowej ochrony po wyrafinowaną estetykę. O dostępnych w danym miejscu i czasie technologiach, od prostych narzędzi kamiennych po drukarki 3D. O wierzeniach i rytuałach, stroje ceremonialne, żałobne. O ideałach piękna, które zmieniały się diametralnie na przestrzeni wieków. Raz modne były obfite kształty, innym razem chłopięca sylwetka. O kontaktach międzykulturowych, jak jedwabny szlak czy kolonializm wpłynęły na modę. I oczywiście o nieustannej ludzkiej kreatywności, pomysłowości i pragnieniu wyróżnienia się, bycia zauważonym. Prześledzimy tę drogę od prostych, surowych skór zwierzęcych, które chroniły naszych praprzodków przed mrozem epoki lodowcowej, przez misternie tkane, barwione naturalnie szaty wielkich starożytnych cywilizacji, które świadczyły o ich bogactwie, organizacji i zaawansowaniu technologicznym. Przez sztywne, krępujące ciało gorsety i niewygodne, ale imponujące peruki minionych epok, które były widocznym znakiem przynależności do elity, aż po dzisiejszą oszałamiającą różnorodność stylów, globalny fenomen wszechobecnej szybkiej mody i pierwsze ekscytujące próby tworzenia inteligentnych ubrań przyszłości, które potrafią monitorować nasze zdrowie, komunikować się z otoczeniem czy zmieniać swoje właściwości. W ciągu najbliższej godziny postaramy się prześledzić tę niesamowitą ewolucję. Zobaczymy, jak zmieniały się materiały, te, z których szyto ubrania, jak rozwijały się technologie produkcji, jak rodziły się, rozkwitały i przemijały kolejne mody i style, jak ubiór odzwierciedlał, a czasem nawet wpływał na wielkie zmiany historyczne, społeczne i kulturowe. Obiecuję, że po tej audycji spojrzycie na swoją garderobę, na zawartość własnej szafy z zupełnie nowej, może bardziej świadomej i dociekliwej perspektywy. Być może odkryjecie w swoich ulubionych ciuchach ukryte historie i znaczenia. Siadajcie więc wygodnie, zapaszcie sobie coś dobrego do picia i zaczynamy naszą wspólną podróż przez fascynujący, barwny i pełen niespodzianek świat ubioru i mody. Zostańcie z marchewkowym studiem. Story all about the girl who came to stay. She's the kind of girl you want so much it makes you sorry. Still, you don't regret a single day. Ah, girl, girl, girl. When I think of all the times I've tried so hard. She will turn to me and start to cry. And she promises the earth to me, and I believe her. After all this time, I don't know why. Ah, oh, girl, girl, girl.
the kind of girl who puts you down when friends are there, you feel a fool. When you say she's looking good, she acts as if it's understood she's cool. She was young, that pain would lead to pleasure. Did she understand it when they said that a man must break his back to earn his day of leisure? Will she still believe it when he's dead? Oh, girl. Girl, girl.
Wracamy do naszej opowieści o ubraniach. No to cofnijmy się naprawdę daleko w czasie, do samych początków ludzkości, do czasów prehistorycznych, kiedy nasi przodkowie żyli jako łowcy-zbieracze. Jak wtedy ubierali się ludzie? Jak już wspomniałem, nie mamy z tego okresu bezpośrednich dowodów w postaci zachowanych strojów, bo materiały organiczne, takie jak skóry, futra, włókna roślinne czy drewno, bardzo szybko ulegają rozkładowi w ziemi, chyba że trafią na wyjątkowo sprzyjające warunki, na przykład wieczną zmarzlinę, torfowisko albo bardzo suchą jaskinię. Ale na szczęście, dzięki żmudnej pracy archeologów, antropologów i innych naukowców, którzy badają znajdowane narzędzia, szczątki ludzkie i zwierzęce, pozostałości obozowisk, a także nieliczne przykłady sztuki naskalnej czy małych figurek, możemy sobie co nieco na ten temat wyobrazić i wywnioskować. Jaka była podstawowa, pierwotna potrzeba, która skłoniła ludzi do zakrywania swojego bądź co bądź naturalnie nagiego ciała? Bez wątpienia była to potrzeba ochrony przed czynnikami zewnętrznymi. W surowym klimacie epoki lodowcowej, który panował przez długie okresy w Europie i Azji, ciepłe okrycie było po prostu kwestią przetrwania, ochrony przed śmiertelnym wyziębieniem. W cieplejszych rejonach świata ubranie chroniło przed palącym słońcem, które mogło powodować oparzenia i udar cieplny. Ale ochrona potrzebna była też przed deszczem, wiatrem, a także przed czysto mechanicznymi urazami, zadrapaniami od ciernistych krzewów podczas przedzierania się przez zarośla, otarcia od skał czy ukąszeniami owadów i innych stworzeń podczas polowań czy zbierania pożywienia. Jakie były więc te pierwsze ubrania? Najprawdopodobniej były to po prostu nieprzetworzone skóry i futra upolowanych zwierząt, mamutów, reniferów, niedźwiedzi, jeleni, dzikich koni. Ludzie po prostu zarzucali je na siebie jak płachty, albo owijali wokół ciała, być może spinając je jakimiś kolcami roślinnymi lub rzemieniami wyciętymi ze skóry. W cieplejszych klimatach mogli używać też dużych liści, na przykład bananowca, splecionych traw czy kawałków kory drzewnej, związanych razem za pomocą elastycznych pnączy lub włókien roślinnych. Jednak z czasem, wraz z rozwojem inteligencji i zdolności manualnych, ludzie nauczyli się te surowce przetwarzać, żeby były bardziej funkcjonalne i wygodne. Skóry trzeba było oczyścić z resztek mięsa i tłuszczu, odpowiednio wysuszyć, a potem zmiękczyć, żeby nie były sztywne jak deska. Robiono to na różne sposoby, nacierając je tłuszczem zwierzęcym, moczem, który zawiera amoniak o właściwościach zmiękczających, wędząc nad ogniskiem, a nawet żując. Tak, żucie skór było jedną z metod ich garbowania i zmiękczania. Dowodem na rozwój technik obróbki skór są znajdowane przez archeologów liczne narzędzia kamienne, takie jak pięściaki, skrobaki czy przekłuwacze, które służyły właśnie do czyszczenia, cięcia i przygotowywania skór. Kolejnym wielkim krokiem naprzód było wynalezienie narzędzi do szycia. Najpierw były to prawdopodobnie proste, zaostrzone kawałki kości, drewna czy krzemienia, którymi robiono dziurki w skórze, a potem przewlekano przez nie nici zrobione ze ścięgien zwierzęcych, pasków skóry lub mocnych włókien roślinnych. Później, około kilkudziesięciu tysięcy lat temu, pojawiły się pierwsze prawdziwe igły, często misternie wykonane z kości, rogu lub kości słoniowej, z precyzyjnie wywierconym oczkiem na nić. Znaleziska takich igieł, na przykład w jaskiniach we Francji czy na Syberii, są dowodem na to, że ludzie potrafili już szyć. Dzięki temu można było zszywać mniejsze, odpowiednio wykrojone kawałki skór, tworząc bardziej dopasowane do kształtu ciała ubrania, takie jak proste tuniki, spodnie, rękawice, buty czy czapki. To pozwalało znacznie lepiej chronić się przed zimnem, bo warstwy powietrza między ubraniem a ciałem działały jak izolacja i jednocześnie dawało większą swobodę ruchów, co było kluczowe podczas polowania czy ucieczki przed drapieżnikami. Oprócz skór, ludzie zaczęli też coraz lepiej wykorzystywać włókna roślinne. Odkryli, że niektóre rośliny, takie jak len, konopie, pokrzywy czy niektóre trawy, mają w łodygach mocne włókna, które można oddzielić, wysuszyć, a potem skręcić w nici. Nauczyli się je splatać w proste maty czy sieci, a później, co było kolejnym ogromnym postępem technologicznym, tkać na prostych pionowych krosnach, tworząc pierwsze tkaniny. Tkaniny miały tę zaletę, że były lżejsze, często bardziej przewiewne i elastyczne niż skóry. Można je było łatwiej czyścić i, co ważne, łatwiej farbować za pomocą naturalnych barwników uzyskiwanych z roślin, na przykład skory dębu, jagód, marzanny barwierskiej, czy minerałów. Na przykład ochry. Oczywiście te wczesne ubrania, czy to ze skór, czy z tkanin, były przede wszystkim funkcjonalne, miały zapewnić przetrwanie, ale już wtedy prawdopodobnie zaczęły pełnić też inne symboliczne role. Znajdowane są na przykład koraliki z muszelek, kości czy kamieni, często z wywierconymi dziurkami, które mogły być naszywane na ubrania lub noszone jako ozdoby. Malowidła naskalne czasem pokazują postaci w strojach, ozdobionych frędzlami czy wzorami. Być może takie zdobienia świadczyły o statusie w grupie, na przykład ubranie wodza czy szamana, przynależności plemiennej, osiągnięciach, na przykład skóra upolowanego drapieżnika, albo pełniły funkcje magiczne czy rytualne, związane z polowaniem, płodnością czy obrzędami przejścia. To naprawdę fascynujące, jak z tej podstawowej biologicznej potrzeby ochrony przed środowiskiem narodziła się tak niezwykle złożona, różnorodna i bogata w znaczenia dziedzina ludzkiej kultury, jaką jest ubiór.
Gdybym był krawcem czasu, to po nocach skrycie żyłbym dla smutnych ludzi nowe, szczęśliwe życie. Nowe, szczęśliwe życie. Pod igły i trwałe tak, że miłość nie zniszczy się nigdy. Z jednej tkaniny wszyscy jesteśmy, co się wyciera, strzępi przez lata. Lecz jeśli chcemy te wszystkie dziury miłością da się załatać. Na chłody dałbym ludziom podszewkę nadziei, rękawy po uśmiechu. Ktoś się rozkleił, a dzieciom w oczach których nie migoce szczęście, dałbym na całe życie nowe życie zastępcze. Z jednej tkaniny jesteśmy, co się wyciera, strzępi przez lata. Lecz jeśli chcemy te wszystkie dziury miłością da się załatać.
się załatać.
Teraz przenieśmy się o kilka tysięcy lat do przodu, do czasów, gdy powstały pierwsze wielkie cywilizacje rolnicze w dolinach wielkich rzek, w Mezopotamii, Egipcie, Indiach, Chinach. Wraz z rozwojem rolnictwa, osiadłym trybem życia, powstaniem miast, państw i złożonych struktur społecznych zmieniła się także rola i wygląd ubioru. Stał się on już nie tylko praktyczną ochroną, ale przede wszystkim bardzo ważnym wyznacznikiem statusu społecznego, bogactwa, zawodu, a nawet narodowości i przynależności religijnej. Zobaczmy, jak to wyglądało w kilku najważniejszych starożytnych cywilizacjach. Zacznijmy od starożytnego Egiptu, krainy faraonów nad Nilem. Jak już wspomniałem, ze względu na gorący i suchy klimat, dominowały tam lekkie, przewiewne i najczęściej białe tkaniny lniane. Egipcjanie byli prawdziwymi mistrzami w uprawie lnu i jego obróbce potrafili utkać materiał tak cienki, delikatny i przejrzysty jak mgiełka, co świadczy o ich niezwykłych umiejętnościach tkackich. Podstawowym strojem zarówno mężczyzn z niższych warstw społecznych, jak i kobiet była prosta przepaska biodrowa, rodzaj krótkiej spódniczki zwanej schenti dla mężczyzn lub obcisła prosta suknia na szerokich ramionczkach sięgająca od kostek aż pod biust, zwana kalasiris dla kobiet. Te podstawowe stroje były bardzo funkcjonalne i zapewniały swobodę ruchów podczas pracy w polu czy w warsztacie. Ale oczywiście strój faraona, jego rodziny, kapłanów, wysokich urzędników czy arystokracji był znacznie bardziej okazały i skomplikowany. Nosili oni dłuższe, często misternie plisowane szaty, wykonane z najdelikatniejszego lnu, ozdobione złotymi nićmi, kolorowymi haftami, aplikacjami z drogich kamieni, takich jak lapis, lazuli, turkus czy karneol. Charakterystycznym elementem stroju elit były też peruki, wykonane z ludzkich włosów lub włókien roślinnych, często bardzo skomplikowane i ozdobne, a także sztuczne, ceremonialne brody, które były symbolem władzy faraona. Niezwykle ważną rolę odgrywała też biżuteria, masywne złote naszyjniki, pektorały, szerokie bransolety na ramiona i nadgarstki, pierścienie, diademy, amulety. Wszystko to miało podkreślać boski status władcy i bogactwo elit. Co ciekawe, moda egipska była niezwykle konserwatywna. Podstawowe kroje ubrań i kanony piękna niewiele się zmieniały przez niemal 3000 lat istnienia tej cywilizacji. Zupełnie inaczej wyglądało to w starożytnej Grecji, kolebce demokracji i filozofii. Grecy, szczególnie w okresie klasycznym, cenili sobie prostotę, harmonię, umiar i piękno ludzkiego, wysportowanego ciała. Ich ubiór był znacznie mniej formalny i skomplikowany niż egipski. Podstawowym strojem był chiton, rodzaj tuniki, najczęściej lnianej, cieńszej, jońskiej lub wełnianej, grubszej, doryckiej, która powstawała przez złożenie prostokątnego kawałka materiału i spięcie go na ramionach ozdobnymi zapinkami, zwanymi fibulami. Długość chitonu i sposób jego upięcia zależały od płci, wieku i statusu. Mężczyźni nosili zazwyczaj krótsze chitony, kobiety dłuższe. Na wierzch zarzucano himation, większy, prostokątny kawałek wełnianej tkaniny, który służył jako płaszcz lub szal i który można było drapować na wiele różnych sposobów, co świadczyło o pozycji społecznej i dobrym guście. Filozofowie czy mówcy często nosili skromniejsze, ciemniejsze himationy, podczas gdy bogatsi obywatele mogli sobie pozwolić na delikatniejsze tkaniny, jaśniejsze kolory i bardziej wyrafinowane drapowania. Grecy generalnie preferowali naturalne kolory tkanin, ale znali też techniki farbowania i czasem ozdabiali brzegi szat haftowanymi wzorami. Rzymianie, którzy podbili Grecję i przejęli wiele elementów jej kultury, mieli bardziej pragmatyczne i formalne podejście do ubioru. Ich strój wyraźniej niż grecki podkreślał status obywatelski i pozycję w hierarchii społecznej. Najbardziej znanym i symbolicznym rzymskim strojem jest oczywiście toga, bardzo duży, półokrągły kawał grubej wełnianej tkaniny, zwykle białej, który w dość skomplikowany i niewygodny sposób owijano wokół ciała na tunice. Prawo do noszenia togi mieli tylko wolni obywatele rzymscy, mężczyźni, a jej wygląd ściśle określał ich pozycję. Zwykła toga była biała, toga virilis. Kandydaci na urzędy nosili specjalnie wybielaną togę, toga candida, stąd słowo kandydat, senatorowie mieli togę z szerokim purpurowym pasem, toga praetexta, a wódz odbywający triumf nosił bogato haftowaną purpurową togę, toga picta. Kobiety rzymskie nosiły długie, proste tuniki, stola, przepasane w talii, a na wierzch zarzucały prostokątny płaszcz zwany palla, podobny do greckiego himationu. Rzymianie, zwłaszcza w okresie cesarstwa, cenili sobie też luksus i chętnie importowali drogie tkaniny ze wschodu, takie jak delikatna bawełna z Indii, czy przede wszystkim legendarny jedwab z Chin. No właśnie, jedwab. To słowo klucz, jeśli mówimy o strojach w starożytnych Chinach. Chińczycy jako pierwsi na świecie już kilka tysięcy lat przed naszą erą odkryli tajemnicę produkcji tej niezwykłej, lśniącej i delikatnej tkaniny z kokonów jedwabników morwowych. Przez wieki strzegli tej tajemnicy jak największego skarbu państwa, a eksport jedwabiu jedwabnym szlakiem przynosił im ogromne bogactwo. Jedwabne szaty, często w żywych kolorach, bogato haftowane we wzory smoków, feniksów, kwiatów i innych symboli o głębokim znaczeniu, były w Chinach zarezerwowane wyłącznie dla cesarza, jego rodziny, dworu i najwyższej arystokracji. Kolorystyka również była ściśle określona prawem. Na przykład kolor jasnożółty był zastrzeżony tylko dla cesarza. Zwykli Chińczycy, chłopi czy rzemieślnicy nosili znacznie prostsze ubrania, szyte głównie z tańszych, lokalnych materiałów, takich jak konopie, ramia, rodzaj pokrzywy czy później bawełna. Jak widzimy na tych kilku przykładach, już w starożytności ubiór był niezwykle zróżnicowany geograficznie i kulturowo. Zależał od klimatu, dostępnych surowców i technologii, ale przede wszystkim był bardzo silnie powiązany ze strukturą społeczną, hierarchią i systemem wartości danej cywilizacji. Był widocznym, codziennym znakiem tego, kim jesteś i jakie miejsce zajmujesz w skomplikowanym świecie starożytnym.
Marchewkowe studio w Radiu Kson. Softly spoken in the dawn, whispered words that linger on, every syllable so true, painted skies and shades of blue, through the echoes of the years, we have laughed, we've shed our tears, language bending like the tide,
spoken in the dawn. Whispered words that linger on. Love in language, hearts align. Forever yours, forever.
Przejdźmy teraz przez długie stulecia średniowiecza aż do epoki renesansu w Europie. To był okres, w którym ubiór stawał się coraz bardziej skomplikowany pod względem kroju i konstrukcji, a jego podstawową funkcją obok ochrony było coraz wyraźniejsze manifestowanie przynależności stanowej, bogactwa i pozycji społecznej. W średniowieczu, w społeczeństwie feudalnym o bardzo sztywnej hierarchii, różnice w ubiorze między poszczególnymi stanami, duchowieństwem, które miało swoje specyficzne stroje liturgiczne i zakonne, rycerstwem i szlachtą, bogatym mieszczaństwem, kupcami, rzemieślnikami i najliczniejszym stanem chłopskim były ogromne i bardzo ściśle przestrzegane. Co więcej, często były one regulowane przez specjalne prawa, tak zwane prawa przeciw zbytkowi, po łacinie leges sumptuariae, wydawane przez władców lub władze miejskie. Te prawa bardzo szczegółowo określały, kto może nosić jakie rodzaje tkanin, na przykład drogie, importowane jedwabie, aksamity, brokaty czy luksusowe futra, jak gronostaje czy sobole, były zarezerwowane wyłącznie dla najwyższej arystokracji i rodziny królewskiej. Jakie kolory, na przykład szkarłat, purpura czy głęboki błękit, uzyskiwane za pomocą bardzo drogich barwników, były symbolami władzy i najwyższego statusu. A nawet jakie kroje ubrań, długość trenu sukni, rodzaje ozdób, złoto, perły, drogie kamienie czy wysokość nakrycia głowy są dozwolone dla przedstawicieli poszczególnych stanów. Chłopi, stanowiący większość społeczeństwa, nosili proste, praktyczne i wytrzymałe ubrania, szyte samodziałowo w domu z grubego, niebarwionego lub barwionego tanimi, naturalnymi barwnikami lnu lub wełny. Strój męski składał się zwykle z koszuli, prostych spodni lub nogawic i tuniki, a kobiecy z długiej koszuli i sukni wierzchniej. Mieszczanie, zwłaszcza ci bogatsi z rozwijających się miast, mogli sobie pozwolić na nieco lepsze materiały, importowane tkaniny wełniane, na przykład słynne sukna flandryjskie i żywsze kolory, ale musieli bardzo uważać, żeby swoim strojem zbytnio nie naśladować szlachty, bo groziły za to kary finansowe, a nawet konfiskata zbyt wystawnych ubrań. Arystokracja i dwory królewskie natomiast prześcigały się w wymyślaniu coraz bardziej fantazyjnych, kosztownych i często bardzo niewygodnych strojów, które miały przede wszystkim podkreślać ich status, bogactwo i oderwanie od pracy fizycznej. Długie, powłóczyste szaty, treny, obcisłe nogawice, buty z absurdalnie długimi noskami, zwane pulens lub krakows, bogato zdobione pasy, rękawice, wymyślne nakrycia głowy – wszystko to miało manifestować przynależność do elity. W tym okresie, szczególnie od późnego średniowiecza, bardzo dynamicznie rozwijało się też krawiectwo jako wyspecjalizowane rzemiosło. Pojawiły się cechy krawieckie, a mistrzowie tego fachu doskonalili techniki krojenia i szycia. Zaczęto stosować bardziej skomplikowane kroje, lepiej dopasowane do sylwetki, co było możliwe dzięki krojeniu tkanin po skosie, na ukos do nitek osnowy i wątku, co nadawało im większą elastyczność. Pojawiły się skomplikowane konstrukcje rękawów. Bufiaste, rozcinane, z długimi, zwisającymi mankietami, nowe rodzaje dekoltów i kołnierzy, a także coraz bardziej wymyślne nakrycia głowy, które były nieodłącznym elementem stroju zarówno męskiego, jak i kobiecego. Ubiór męski stawał się coraz bardziej różnorodny. Obok długich, powłóczystych szat noszonych przez starszych i duchownych pojawiły się krótsze, dopasowane kaftany, dublety, purpointy, obcisłe nogawice w różnych kolorach, a na to często zbroja dla rycerzy, która sama w sobie była arcydziełem rzemiosła metalurgicznego i płatnerskiego, a pod nią noszono specjalne pikowane kaftany, przeszywanice. Strój kobiecy również ewoluował, choć generalnie pozostawał długi i szczelnie zakrywający ciało, zgodnie z wymogami moralności chrześcijańskiej. Pojawiły się jednak bardziej dopasowane w talii suknie, Cote Hardy, często z głębokimi dekoltami, choć zwykle wypełnionymi dodatkową tkaniną, szerokie spódnice, a przede wszystkim niezwykle różnorodne i często bardzo wysokie nakrycia głowy, welony, czepce, zawoje, a w późnym średniowieczu słynne henniny, czyli wysokie, stożkowate czepce z welonem. Duży wpływ na ewolucję mody w średniowieczu miały też oczywiście kontakty handlowe, zwłaszcza ożywiony handel z Bliskim Wschodem i Azją, za pośrednictwem miast włoskich, Wenecji, Genui czy Hanzy. Stamtąd przywożono do Europy luksusowe tkaniny, takie jak jedwab, brokat, adamaszek, aksamit, a także nowe wzory, na przykład motywy roślinne, zwierzęce, geometryczne i inspiracje kolorystyczne. Wyprawy krzyżowe również przyczyniły się do wymiany kulturowej w dziedzinie ubioru. Rycerze wracający ze wschodu przywozili nowe pomysły i materiały. Renesans, epoka odrodzenia sztuki i nauki, przyniósł dalsze, dynamiczne zmiany w modzie. Wraz z rozwojem bogatych miast włoskich i Niderlandów, wzrostem znaczenia zamożnego mieszczaństwa i kupiectwa, moda stała się jeszcze bardziej dynamiczna, zróżnicowana i służyła jako narzędzie manifestowania nie tylko statusu, ale też indywidualnego gustu i bogactwa. Włochy, a później Hiszpania i Francja stały się głównymi centrami dyktującymi trendy mody w Europie. Stroje stały się jeszcze bardziej okazałe, często wręcz teatralne, podkreślające bogactwo i potęgę noszącej je osoby. Charakterystyczne dla mody renesansowej były szerokie, bufiaste rękawy, często rozcinane, tak zwany slashing, żeby pokazać kontrastującą podszewkę lub koszulę pod spodem, sztywne, wysokie kołnierze, kryzy, watowane ramiona i tors w strojach męskich, żeby stworzyć wrażenie siły, a także obfite spódnice na specjalnych konstrukcjach, fortugałach, w strojach kobiecych. Używano najdroższych dostępnych tkanin, jedwabi, aksamitów, brokatów, często w intensywnych kolorach, zdobionych bogatymi haftami złotą i srebrną nicią, koronkami, które stały się niezwykle modne, perłami i drogimi kamieniami. Moda stała się ważnym elementem gry dworskiej, rywalizacji między rodami arystokratycznymi i sposobem na zdobycie prestiżu i wpływów. Ogromną rolę w dokumentowaniu i rozprzestrzenianiu najnowszych trendów mody zaczęło odgrywać malarstwo portretowe. Bogaci zleceniodawcy chcieli być uwieczniani w swoich najbardziej okazałych i modnych strojach. Jednak warto pamiętać, że ta wystawna, dynamicznie zmieniająca się moda nadal była głównie domeną wąskiej elity, dworów królewskich, arystokracji i najbogatszego patrycjatu miejskiego. Dla ogromnej większości ludzi w Europie ubranie wciąż miało przede wszystkim charakter praktyczny. Było proste, szyte z lokalnych, tanich materiałów i noszone przez wiele lat, często naprawiane, przerabiane i przechodzące z pokolenia na pokolenie.
Spin me out like a twirling top tonight. Your eyes are a storm, pulling me left and right. Accordion whispers secrets in the breeze, while violins cry to bring me to my knees. Stars never told. Your hands write stories on my trembling palms. Tango of chaos where there's no calm. Acoustic echoes weave through the folds. Soft as a heartbeat, yet fierce and so bold. A violin shriek pulls hearts apart. Guitar strums fuse us from the very start. Mm-hmm.
electric strings strike as we tear and dare. Spin me till dawn into a cure undone. The world fades away is to become one. Music we know.
Marchewkowe studio w Radiu KSON.
Kontynuując naszą fascynującą podróż przez historię ubioru, docieramy do momentu absolutnie przełomowego, który na zawsze i nieodwracalnie zmienił sposób produkcji, dostępność, a nawet postrzeganie odzieży do rewolucji przemysłowej. Ten proces, który rozpoczął się w Wielkiej Brytanii w drugiej połowie XVIII wieku, a w XIX wieku objął resztę Europy i Amerykę Północną, był czasem bezprecedensowych wynalazków technologicznych, które zautomatyzowały i zmasyfikowały produkcję, w tym produkcję tekstyliów i odzieży. Zanim nastąpiła rewolucja przemysłowa, produkcja tkanin i ubrań odbywała się głównie w systemie rzemieślniczym lub nakładczym, tak zwany patting out system. W systemie nakładczym kupiec-przedsiębiorca dostarczał surowiec, np. wełnę, len, wiejskim chałupnikom, którzy w swoich domach przy użyciu prostych ręcznych narzędzi, kołowrotków, krosien, przędli nici i tkali materiał, otrzymując za to wynagrodzenie od sztuki. Gotowe ubrania szyto natomiast głównie na miarę w małych, warsztatach krawieckich lub samodzielnie w domu. Był to proces powolny, pracochłonny i stosunkowo drogi. Rewolucja przemysłowa przyniosła radykalną zmianę. Wynalezienie i udoskonalenie mechanicznych maszyn przędzalniczych, takich jak słynna wielowrzecionowa przątka Jenny, spinning Jenny Jamesa Hargreavesa, ok. 1664, rama wodna, water frame, Richarda Arkwrighta, 1769, czy muł przędzalniczy, spinning mule, Samuela Cromptona, 1799, pozwoliło na jednoczesne przędzenie wielu nici naraz, co drastycznie zwiększyło wydajność produkcji przędzy. Równocześnie wynalezienie mechanicznego krosna przez Edmunda Cartwrighta, opatentowanego w 1880 roku, napędzanego najpierw siłą wody, stąd pierwsze fabryki lokowano nad rzekami, a później, co było kluczowe, maszyną parową Jamesa Watta, spowodowało prawdziwy wybuch w produkcji tkanin, zwłaszcza bawełnianych, których surowiec, bawełna, był masowo importowany m.in. z amerykańskich plantacji opartych na pracy niewolników. Produkcja przeniosła się z domowych warsztatów do wielkich, hałaśliwych i zatłoczonych fabryk, mills, gdzie setki maszyn pracowały bez przerwy, dzień i noc, wytwarzając ogromne ilości tkanin znacznie szybciej, taniej i w bardziej ustandaryzowany sposób niż kiedykolwiek wcześniej. Jakie były tego konsekwencje dla świata mody i ubioru? Absolutnie ogromne i wielowymiarowe. Po pierwsze, jak już wspomniałem, tkaniny, zwłaszcza te bawełniane, stały się znacznie tańsze i przez to bardziej dostępne dla szerokich mas społecznych, nie tylko dla elit. Nawet ubożsi ludzie, robotnicy czy chłopi mogli sobie pozwolić na zakup większej ilości ubrań, na częstszą ich zmianę, na lepszą higienę. To była prawdziwa demokratyzacja w dostępie do podstawowego dobra, jakim jest odzież. Po drugie, rozwój fabryk tekstyliów i masowa produkcja tkanin stworzyły solidne podwaliny pod rozwój nowoczesnego przemysłu odzieżowego. Zaczęły powstawać pierwsze duże fabryki specjalizujące się w szyciu gotowych ubrań, czyli tak zwanej konfekcji, z francuskiego confection, lub odzieży ready to wear. To była absolutna nowość na rynku. Wcześniej, jak pamiętamy, ubrania szyto głównie na indywidualne zamówienie, na miarę u krawca lub w domu. Teraz można było pójść do nowo powstających domów towarowych lub sklepów i kupić gotową koszulę, sukienkę, spodnie czy garnitur z wieszaka. Oczywiście początkowo jakość tej masowej produkcji często pozostawiała wiele do życzenia w porównaniu z krawiectwem miarowym, a rozmiarówka była bardzo ograniczona i słabo dopasowana do różnorodności ludzkich sylwetek. Ale sama idea gotowych, dostępnych od ręki ubrań była rewolucyjna i na zawsze zmieniła sposób, w jaki kupujemy odzież. Ogromny wpływ na przyspieszenie i potanienie produkcji odzieży, zarówno w fabrykach, jak i w domach, miało też wynalezienie i upowszechnienie maszyny do szycia w połowie XIX wieku. wieku. Chociaż pierwsze próby konstruowania takich maszyn podejmowano już wcześniej, to dopiero modele udoskonalone przez Eliasa Howe'a czy Isaaca Singera zdobyły masową popularność. Maszyna do szycia wielokrotnie przyspieszyła żmudny proces zszywania kawałków materiału, co pozwoliło na dalsze obniżenie kosztów produkcji odzieży. Można więc śmiało powiedzieć, że rewolucja przemysłowa zdemokratyzowała modę w sensie dostępności. Ubrania przestały być luksusem zarezerwowanym tylko dla najbogatszych warstw społeczeństwa. Coraz więcej ludzi mogło sobie pozwolić na podążanie za zmieniającymi się trendami, które dzięki dynamicznemu rozwojowi prasy, pierwsze ilustrowane magazyny mody i transportu, kolej, docierały coraz szybciej i szerzej. Ale ta demokratyzacja, jak to często bywa, miała też swoją bardzo ciemną i tragiczną stronę. Praca w nowo powstałych fabrykach tekstyliów i odzieżowych była niezwykle ciężka, monotonna, słabopłatna i często bardzo niebezpieczna dla zdrowia i życia robotników. Ludzie, w tym bardzo często kobiety i dzieci, których małe rączki były idealne do obsługi niektórych maszyn, pracowali po kilkanaście, a nawet kilkanaście godzin dziennie. 6 dni w tygodniu, w fatalnych warunkach, w hałasie, pyle bawełnianym, prowadzącym do chorób płuc, przy słabym oświetleniu, bez odpowiednich zabezpieczeń przy maszynach, co prowadziło do częstych wypadków. Warunki sanitarne były opłakane, a płace ledwo wystarczały na przeżycie. Ta brutalna rzeczywistość pracy w przemyśle tekstylnym stała się jednym z symboli wyzysku wczesnego kapitalizmu i doprowadziła do narodzin ruchów robotniczych, związków zawodowych i walki o poprawę warunków pracy i płacy. Tak więc rewolucja przemysłowa, która dała nam tanie, masowo produkowane ubrania, miała też ogromne koszty społeczne, o których nie wolno nam zapominać, patrząc na metki współczesnych ubrań.
whispers tales I can't ignore. Street lights flicker like they know the score. My shadow dances where you used to stay. The echoes linger, but you've slipped away. Corazón errante, lost in the wind, searching for the love that never begins. Electric sparks from memories collide, but I'm just a stranger where your heart used to hide.
Ciąg dalszy audycji Marchewkowe Studio o ciuchach i modzie i tym, co dalej. XX wiek, XXI i inteligentne ciuchy już w następnym Marchewkowym Studiu. Do usłyszenia.
Play, not late. When I was